Zagubiony w depresji, zaczął snuć się po ulicach Gdańska. Bez celu, bez sensu, bez jakiejkolwiek nadziei, aż trafił na przycumowany żaglowiec do brzegu nad Motławą. I tam usłyszał coś, co sprawiło, że wyskoczył z tego statku jak z procy, jak z katapulty, padł na tym placu przy pasażach z różnymi błyskotkami koło żurawia. Z twarzy lały się łzy szczęścia i wdzięczności. Pamiętam to dokładnie, dokładnie pamiętam ten obraz, bo to ja byłem tym chłopakiem. Miałem 18 lat, chciałem popełnić samobójstwo. Jedyne, co szukałem, to jakiejś nadziei, jakiegoś oparcia, jakiegoś miejsca, do którego mógłbym się odwołać, żyć na nowo. I wtedy usłyszałem Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, w prosty sposób opowiedzianą, która trafiła do mojego serca tak, że zareagowałem na nią w szczególny sposób, po prostu wdzięcznością i chwałą dla Boga. Ja dzisiaj chcę o tym mówić, o tym, że ocalenie rodzi wdzięczność. I wybrałem sobie za tekst do naszego dzisiejszego rozważania z Ewangelii Łukasza z 17 rozdziału. Będziemy czytać od wersetu 11 do 19. Ale zanim zaczniemy czytać, chcę przypomnieć słowo, które jest zawarte w trenach. Treny 3:22 mówią tak: niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Chciałbym, żebyśmy w tej perspektywie czytali teraz tą historię z Ewangelii Łukasza. Czytajcie razem ze mną, ja będę czytał z przekładu Nowe Przymierze. Na ekranie macie. Dobrze, zaczynam czytać. Gdy tak podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych, stanęli oni z daleka i zawołali: Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im: idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu. I był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie 10 doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych 9? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do niego: wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. Piękna historia. Niesamowita historia. Ona trochę koresponduje z tym, co sam osobiście przeżyłem, ba nawet mocno. Ale żeby ją w pełni zrozumieć, musimy przyjrzeć się tym, czym był trąd w tamtych czasach, w czasach Pana Jezusa, kiedy On chodził po ziemi. To straszna choroba, która niszczy ciało, która zjada ciało. Ale ta choroba, chyba jak żadna inna w tamtych czasach, sprawiała, że człowiek czuł się opuszczony, poniżony, mógł czuć się załamany, całkowicie odepchnięty i przede wszystkim mógł się czuć jako przeklęty przez Boga. I to zupełnie inaczej ustawia tą historię. Trąd był dla Żydów straszną chorobą. Kiedy Żyd zachorował na trąd, był oddalony od obozu, był oddalony od zwykłych ludzi, był oddalony od społeczności z Bogiem, musiał być gdzieś na uboczu, gdzieś zupełnie odtrącony. I tutaj dokonał się skandal łaski. Dlaczego skandal? Dlatego, że dla wielu religijnych ludzi trąd był po prostu oznaką opuszczenia Boga, przekleństwa. Ale Pan Jezus zupełnie inaczej podchodzi do choroby. Pan Jezus zupełnie inaczej ją definiuje. Zupełnie inaczej pokazuje nam, czym jest choroba i widać to wyraźnie w tym, kiedy uzdrowił człowieka opisanego w Ewangelii Jana w 9 rozdziale. Chciałbym, żebyśmy to przeczytali. Ewangelia Jana, 9 rozdział, werset 1. A przychodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemi i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Zobaczcie, dla Pana Jezusa to, co było powszechnie uznawane za przekleństwo, on dostrzegł w tym możliwość przychylności Bożej. I uzdrowił człowieka. Ani ten człowiek nie był winien, ani jego rodzina, tylko po to się pojawił na drodze, aby objawiły się na nim dzieła Boże. Pan Jezus dostrzega okazję tam, gdzie religijni ludzie widzą przekleństwo. Mówiąc wprost, dla religijnych Żydów w tamtych czasach chory na trąd to człowiek, którym nie trzeba się zajmować. Było mnóstwo fatalizmu w tamtych czasach. Wiary w to, że to takie przeznaczenie, że nic nie można z tym zrobić, że takim się urodził, tak żył, starzyło się i trudno, stało się i koniec, i nie można tego zmienić. A Pan Jezus wkraczał i zmieniał rzeczywistość tych ludzi, którzy byli odarci z godności, odarci z możliwości przebywania z innymi ludźmi. Jezus był szczodry w okazywaniu miłosierdzia. Gdy tylko nadarzała się okazja i widział wiarę ludzi, zaraz na nią reagował. I Pan Jezus widzi twoją wiarę i chce na nią zareagować. Pan Jezus dostrzega ciebie w twojej sytuacji i nie chce pozostawiać ciebie samym. To była jego misja, którą oznajmił, cytując proroka: przyszedłem, aby ogłosić jeńcom co? Wyzwolenie. Aby dać niewidomym przejrzenie. Głuchym przywrócić słuch. Chromym możliwość chodzenia. Taki jest nasz Pan Jezus. Taki jest Zbawiciel świata. Taki jest Król Królów, Pan Panów. Jak zachowywali się ci ludzie, którzy byli chorzy na trąd? Jak wyrażali swoją prośbę? Oni byli zwartą grupą. 10 ich było. Dokładnie każdy z nich był w tej samej sytuacji. Chory na trąd. Odrzucony. I oni zaczęli wypowiadać się, tak jak dzisiaj pastor powiedział, razem, wspólnym głosem, wypowiadać swoją potrzebę. W zasadzie ją wykrzyczeli. Tak głośno wykrzyczeli tą potrzebę. Słowami: Mistrzu, Jezusie, zmiłuj się nad nami. Jak to jest, że ludzie, którzy są dotknięci tym samym problemem, potrafią się zgrać i wypowiedzieć i nazwać ten problem po imieniu? Zauważyliście to? Że ludzie często łączą się w grupy połączeni jakimś jednym celem. Swój swojego znajdzie. I ci ludzie też znaleźli siebie, mimo że byli oddzieleni od społeczeństwa, mieli swobodę, żeby ze sobą rozmawiać i żeby ustalić, o co poproszą Jezusa, jak przedstawią tą prośbę. Więc spotkali Jezusa na drodze do wioski, jest napisane, że wyszli mu naprzeciw. Chcę do czegoś cię zachęcić, wyjdź naprzeciw ze swoimi potrzebami. Nie kumuluj ich w środku, w sobie, ale wyraź to głośno. Powiedz: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nade mną. I kiedy to robisz, stawiasz się w miejscu, kiedy dotyka ciebie wrażliwość Boga, kiedy dotyka ciebie to, że Chrystus nie jest już kimś obcym, ale jest kimś bliskim tobie i chce zareagować na twoją potrzebę. Doświadczałem tego wiele razy. Doświadczałem tego, co mówi list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 18. Tam jest napisane w naszych przekładach, w tym tekście nie do końca jest to wyrażone, ale kiedy czytałem inne przekłady, jest napisane, żeby we wszystkim być wdzięcznym Bogu. W każdych okolicznościach, w każdej sytuacji i nie ma innej opcji. I ci ludzie to dokładnie rozumieli, że nie ma innej opcji. Albo pozostaną trędowaci, albo wyrażą swoją prośbę względem Chrystusa i zrobili to odważnie, zrobili to z determinacją, zrobili to głośno. Ale zanim to zrobili, zanim przyjęli uzdrowienie, może tak, jest napisane, że oni stanęli w oddali. I chyba rozumiemy to, dlatego że ci ludzie nie mogli się zbliżyć do tego, który był święty, czysty, doskonały, bo wiedzieli, że są chorzy. Kiedy człowiek wie, że jest chory na chorobę zwaną grzech, też stoi w dystansie do Boga. Ale to nie znaczy, że Bóg chce cię zostawić w tym miejscu. To nie znaczy, że Bóg chce cię zostawić w tym miejscu, żebyś był z dala od Boga, bo Bóg chce być blisko ciebie. I widzimy to dalej w tej historii, widzimy to wyraźnie, że był moment, kiedy oni usłyszeli słowa i poszli z powrotem, poszli do kapłanów. Ale to jest ciekawe, że ich prośba nie była anonimowa. Oni byli pełni determinacji, pełni woli tego, żeby coś się zmieniło i głośno to wyrażali. Czasami tak bardzo chcemy być anonimowi, bo tak bardzo nam zależy na opinii innego człowieka. Wiecie, kiedy ja tam padłem na ziemię, kiedy przyjąłem Chrystusa do swojego życia, wyznałem Go Panem, nie dbałem o to, co pomyślą inni. Ale chcę wam powiedzieć, wiele razy było tak w moim życiu, że po prostu dbałem o opinię innych ludzi i skapitulowałem i wycofałem się, zamiast być odważny, być zdeterminowany. Nie wiem, czy podzielacie moje uczucie, ale to jest coś, co jest potrzebne, bo nasza wiara musi wyrażać się, czy potrzebuje wyrażać się w determinacji. Często chowamy się za parawanem anonimowości. Chcemy być tak nietykalni, chodząc po tym świecie, być w relacjach z ludźmi, żeby absolutnie nikt nie wytworzył poczucia zagrożenia wokół nas. I wiele razy mi się to zdarzało, że gdy byłem w pełni zdeterminowany, kiedy wyrażałem głośno swoją wiarę w Chrystusa, dla wielu to stanowiło jakiś punkt zaczepienia. Może jej wtedy nie podzielali, ale powiedzieli, jest coś w tym chłopaku, co chciałbym mieć. Ale kiedy byłem cicho, nie dałem ludziom okazji do tego, żeby powiedzieć, jest Chrystus, jest Zbawiciel, przyjdź do Niego. Determinacja nie dba o opinię innych. Wymaga często wyjścia z szeregu, zawołania głośno i wyrażenia tego, czego się potrzebuje. Oni zawołali głośno, Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Oni nie oglądali się na innych. Ci, którzy potrzebują pomocy Jezusa, zdają sobie z tego sprawę, uznają w Nim Mistrza. Dlatego oni powiedzieli, Mistrzu. Jeżeli Jezus jest Mistrzem, to jest Chrystusem, jest namaszczonym. Jeżeli jest Chrystusem, jest Panem Panów. Jeżeli jest Panem Panów, jest Królem nad Królami. I tak dalej, jest Alfą i Omegą, jest pierwszym i ostatnim. Jest wszystkim, we wszystkich, dla tych, którzy wierzą, dla tych, którzy Mu ufają. Jest sednem życia, jest sensem życia, jest jedyną inspiracją, jest jedyną ostoją, jedyną nadzieją. I mógłbym tak wymieniać w nieskończoność, ale zaczęło się od tego jednego słowa, mistrzu. Oni nie wołali, mistrzu uzdrów nas, ale mistrzu zlituj się nad nami. Ich prośba szła dalej. Fakt, to była ich największa potrzeba, uzdrowienie. Ale oni potrzebowali litości, potrzebowali miłosierdzia, potrzebowali łaski. I ci, którzy to robią, oni nie doświadczają zawodu. Dlatego, że pierwszy list Piotra 2,6 mówi tak, dlatego to powiedziane jest w Piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, to jest mowa o Chrystusie, wybrany, kosztowny i uwaga, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dalej, Chrystus wysyła ich do kapłanów, mówi werset 14, idźcie, pokażcie się kapłanom. Jezus nie powiedział im nic, co dałoby im pewność, że zostaną uzdrowieni. Oni po prostu mieli wrócić do kapłanów, bo kapłani mieli kompetencje do tego, żeby sprawdzić i ocenić, czy ktoś może być przywrócony społeczeństwu, czy nie. Kapłani w Starym Testamencie oceniali, aha, nie ma oznak trądu, spoko, możesz wrócić na łono społeczeństwa. Masz oznaki trądu, sorry, ale musisz być oddzielony. To była ich władza, nadana przez prawo. Pan Jezus wysyła ich w zasadzie bez żadnego słowa, które by sugerowało, to jest sposób na wasze uzdrowienie. Ale oni zaufali Mu i okazali posłuszeństwo. To jest test posłuszeństwa. Wiecie, czasami jest tak, że my po prostu musimy przejść taki test posłuszeństwa, okazać wiarę Chrystusowi, zanim coś się dokona, zanim coś się stanie. I to nie jest łatwa droga. Na szczęście w tym przypadku trwała bardzo krótko, bo gdy tylko się odwrócili i zaczęli iść, doświadczyli uzdrowienia. Nie chcę robić z tego dogmatu, ale wydaje mi się, że to jest ważne, jaką postawę zajmujemy przed Bogiem. Wiem, że łaska jest łaską, na nią w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zasłużyć, żadnymi uczynkami, ale Bogu miłe jest to, kiedy człowiek okazuje Mu posłuszeństwo i wiarę. I w jakiś sposób powiązany z tym Bóg reaguje na człowieka, który jest skruszony przed Nim, który okazuje Mu posłuszeństwo i wybiera się w drogę, mając tylko jedno słowo, którego może do końca nie rozumie, ale stanowi to dla niego obietnicę. Dlatego kiedyś usłyszałem słowa, które są bardzo mądre i jakoś właśnie pasują do tej historii, które brzmią tak, zrób to, czego nie jest w stanie zrobić za ciebie Bóg. I zostaw Bogu to, co tylko On może uczynić. Są sfery, są dziedziny, do których Pan Bóg dał nam kompetencje, żebyśmy w nie się zaangażowali, uruchomili nasz rozum. Kiedy jesteś chrześcijaninem, to nie oznacza, że masz swój mózg zostawić na płocie u sąsiada. Absolutnie nie. Bóg pragnie tego, żebyś używał swojego potencjału, swojej energii, swojej zdolności, swojego rozumu, ale są rzeczy, na które my nie mamy wpływu i mamy pewnego rodzaju ograniczenia. Jesteśmy tego świadomi, prawda? I to jest miejsce, gdzie wkracza Pan Bóg. My nie możemy sami siebie uzdrowić, ale może to dokonać tylko Chrystus i w Jego imieniu. My to zwiastujemy, my to ogłaszamy, my o to się modlimy i już za to Bogu dziękujemy, bo to się dzieje. Tylko jeden powraca, by podziękować. Jak tylko spostrzegł, że jest uzdrowiony, powraca do kogo? Do autora uzdrowienia. Wiecie, to jest ważne, że kiedy jesteśmy uzdrawiani, kiedy Bóg dokonuje w naszym życiu coś cudownego, coś, co nas porywa do tego, żeby ogłosić to przed innymi ludźmi, to tak naprawdę jesteśmy coś więcej winni Bogu, to znaczy dziękczynienie autorowi, temu, który sprawia to, co jest błogosławieństwem dla naszego życia. Dlatego ten człowiek wraca i w sposób bardzo emocjonalny, poruszony do głębi, donośnie chwali Boga i pada na twarz przed Jezusem. Wyraża w ten sposób swoją chwałę, swoją wdzięczność, swoją wiarę też. Pan Jezus mówi, twoja wiara cię ocaliła. Czyli Pan Jezus dostrzega to, jak zachowuje się ten człowiek. Okazywanie wdzięczności Jezusowi za przysługi, jakimi nas obdarza, szczególnie za to, gdy wyzwala nas od choroby, to jest nasza powinność, to jest coś, co staje się automatyczne dla człowieka, który wie, kto jest sprawcą, kto jest autorem tego, co się dokonało w jego życiu. I temu autorowi przychodzi, do niego przychodzi i mówi dziękuję, zaczyna go chwalić, zaczyna go wielbić. Chcę powiedzieć tak, dziękczynienie, które jest wyrażone w pokorny sposób, ma swą siłę, ma swoją wartość. Kiedy mówię pokorny, to mam na myśli taki, który jest świadom tego, że to nie jest jego własna zasługa. Kiedy spotyka mnie coś dobrego i jestem przeświadczony o tym, że to żadna moja zasługa, idę z tym do Boga, to robię to w taki skromny, pokorny sposób, prawda? Bo nie jestem wtedy wyniosły, bo wiem, że to nie moja zasługa, ale Boga. Pokora to nie jest kwestia tego, że jakoś tak skromnie i pięknie wyglądamy, bo ja znam pokornych ludzi, którzy są niesamowicie głośni i odważni, ale są pokorni, bo wiedzą, że robią to w Bogu, a nie w swojej własnej sile. I do tego was zachęcam, do tego was chcę dzisiaj zainspirować, żebyśmy po prostu żyli takim wdzięcznym stylem życia, okazywali Bogu chwałę, bez względu na okoliczności, jakie przechodzisz, bez względu na sytuacje, w których jesteś, ale możesz zająć postawę uwielbienia, postawę dziękczynienia. Człowiek wyniosły myśli, że zasługuje na łaskę. Człowiek skromny żyje z przekonaniem, że Jezus zasługuje na wdzięczność. Powtórzę to jeszcze raz. Człowiek wyniosły myśli, że zasługuje na łaskę. Człowiek skromny żyje z przekonaniem, że Jezus zasługuje na wdzięczność. To zupełnie inaczej ustawia nasze życie. Jezus odnotowuje wyjątkowość tego człowieka. On był Samarytaninem i zadaje pytanie, gdzie była reszta Żydów. Werset 16. Samarytanie siłą rzeczy nie mieli takiej możliwości, żeby tak poznać Boga i tak uczyć się Go uwielbiać, jaką okazję mieli Żydzi w tamtych czasach. A jednak to Samarytanin przychodzi z wdzięcznością, a gdzieś reszty tych religijnych ludzi, którzy doświadczyli Bożego błogosławieństwa, byli przeznaczeni do tego, żeby wielbić Boga, gdzieś zabrakło. Zapomnieli o tym. Jezus to zauważa, podkreśla. Szczególną uwagę zwraca na tego jednego i na niewdzięczność pozostałych, którym okazał miłosierdzie. Jest napisane werset 17, 18, tylko ten, który był cudzoziemcem, wrócił, aby oddać chwałę Bogu. I oto przed naszymi oczami Biblia ukazuje nam bogactwo i ubogość. Bogactwość Boga, który jest hojny i szczodry w miłosierdziu, w okazywaniu łaski, który wszystkich 10 uzdrawia, nie pozostawia ani jednego w tej strasznej chorobie i ubogość człowieka, który statystycznie rzecz biorąc nie zawsze jest skory do wdzięczności, do uwielbienia Boga, mimo że doświadcza uzdrowienia. Za Panem Jezusem chodziły tłumy. Tłumy doświadczały uzdrowienia, ale niewielu było uczniów. Wdzięczność jest powszechnym grzechem. Grzechem, któremu towarzyszy też brak zaufania, brak wiary. Tu jest podkreślone to bardzo wyraźnie, że to wiara tego człowieka go ocaliła. I ta wiara była połączona z wdzięcznością, ta wiara była połączona z uwielbieniem. Ja wiem, że Żyd, Samarytanin, niewiele do nas przemawiają w tym kontekście, w jakim żyjemy. Ale spróbuję to ująć tak. Katolik przyszedł i podziękował, a ja nie. Prawosławny przyszedł, uwielbił Boga, a ja zapomniałem. Mówię o sobie. Ale to brzmi chyba bardziej adekwatnie i bardziej zrozumiale. Tu jest napisane to, co Pan Jezus powiedział w ostatnim zdaniu tej całej historii. Twoja wiara cię ocaliła. Ale tak jak powiedziałem, bogactwo wyraża się też w tym zapytaniu Pana Jezusa. Czy nie 10 uzdrowiłem? Ubogość wyraża się też w zapytaniu Jezusa. Gdzie jest pozostałych 9? Wszystkich 10 uwierzyło na tyle i zaufało na tyle, żeby w posłuszeństwie pójść do kapłanów i doświadczyć uzdrowienia. Idźcie, niech was zbadają kapłani. To była pewnego rodzaju ufność, która przyniosła im wybawienie, przyniosła im uzdrowienie. Ale wiara tego jednego, wdzięczność, uwielbienie Boga wyrażały się w tym, że on doświadczał ocalenia również duszy, nie tylko ciała. I był blisko Pana Jezusa. Uzdrowienie ciała jest ważne, nie negujemy tego. Uzdrowienie duszy jest jeszcze ważniejsze, bo ono sięga wieczności. Dlatego Jezus powiedział, twoja wiara cię ocaliła. Dlatego jednego Jezus nie był tylko mistrzem gdzieś z oddali, ale był Panem, przed którym pada się na twarz. W uwielbieniu, w dziękczynieniu. Nasza wiara może sięgać uzdrowienia, polepszenia stosunków w rodzinie, załatwienia spraw finansowych, aby z grubsza było ok, ale może też sięgać tego, że ocalona jest twoja dusza, ocalone jest całe twoje życie, każda sfera twojego życia, wszystko w twoim życiu jest ocalone z Jezusem. Droga do tego jest poprzez uznanie, że tylko w krzyżu Jezusa Chrystusa jest całkowita zapłata za nasze winy. Uznanie tego, że kiedy Jezus powiedział wykonało się, to to wystarczy i tutaj już nic do tego nie można dodać. Krzyż Jezusa Chrystusa całkowicie nas wyzwala z grzechu, całkowicie nas uzdrawia naszą duszę, całkowicie możemy doświadczyć ocalenia. Gdy już nie uznajesz własnej sprawiedliwości, ale wierzysz, że Boże ocalenie to jest jedyne, co możesz uzyskać, bo to jest dar Boga, a nie kwestia naszych uczynków czy naszych zabiegów. I to jest łaska. Reakcją na łaskę jest uwielbienie, jest dziękczynienie. To może być stylem życia, a nie jakimś zmaganiem czy jakąś aktywnością raz na jakiś czas, ale decyzję podejmujesz ty i ja. czy to będzie styl naszego życia. Czy wdzięczność, którą będziemy wyrażać, to będzie styl naszego życia. Czy chwałę, którą będziemy oddawać, to będzie styl naszego życia. Czy to będzie coś, co będzie od czasu do czasu nam się przydarzać w wyniku jakichś wzniosłych emocji, tego, że Pan Bóg nas czymś zaskoczył, tego, że życie przestało być szare i nagle stało się kolorowe, bo przyszła wiosna i skończyła się depresja. Nie, to może być twój styl życia. To może być coś, co będziesz wyrażał z całej swojej duszy i będziesz to wyrażał głośno. Kiedy mówię głośno, nie mam na myśli hałasu, ale mam na myśli siłę, determinację, odwagę, pasję, entuzjazm. To są te rzeczy, które wyróżniają ludzi, którzy przeżyli coś niepodważalnego z Bogiem i chcą to ogłosić. I nie wstydzą się tego, ale głośno to wyrażają. Ci ludzie to zrobili. Spotkała ich niesamowita rzecz. Zostali przywróceni społeczeństwu, doświadczyli tego, że ta straszna choroba, którą byli dotknięci, zostali z niej całkowicie oczyszczeni. Czy potrzebujesz dzisiaj ocalenia? Może jesteś osobą, która jest tutaj gościem, może pierwszy raz, może drugi, trzeci, piąty, nie wiem. Ale słyszysz tego i mówisz tak, moje serce bije mocniej i ja chcę tego, co ty, Arek. Ja chcę dzisiaj cię zaprosić do tego, żebyś powierzył swoje życie Chrystusowi. Ja to zrobiłem, nie zawiodłem się, tak jak mówi Pismo. To nie znaczy, że wszystko będzie cacy i okej zawsze w twoim życiu, ale będziesz miał siłę, niezbywalną siłę w Chrystusie w swoim życiu. Przede wszystkim Chrystus przebaczy ci twoje grzechy, odnowi twoje życie, przemieni je bezpowrotnie i będziesz innym, nowym człowiekiem. Biblia mówi o tym, że by zobaczyć Królestwo Boga, potrzeba się na nowo narodzić. Czy dzisiaj tego chcesz? To jest proste wezwanie. Jeżeli jesteś taką osobą, proszę nie rozglądajcie się teraz, może żeby nie burzyć tego, tej chwili, kiedy ktoś podejmuje taką decyzję, to zamknijcie oczy, żeby taka osoba czuła się swobodnie. Daj mi po prostu znak, podnieś rękę, bo chcę się o ciebie modlić, bo chcę ci służyć modlitwą. Poczekam chwilę. Czy ktoś już jest gotowy na taką decyzję w swoim życiu? Okej, Kościele, posłuchajcie kolejnej kwestii, o którą możemy się modlić. Chcesz, by Jezus był mistrzem z daleka? Czy chcesz, by twoja wiara wyrażała się przez oddawanie chwały i dziękczynienia jako stylu życia? Czy tego chcesz? Wstańcie, proszę. Zadam jeszcze raz to pytanie, bo może jestem niezrozumiały, a może wszyscy chcemy. Czy chcesz tego, żeby twoje uwielbienie, dziękczynienie było twoim stylem życia? Amen. Więc teraz chciałbym, żebyśmy społecznie, razem, tak jak pastor nas na początku zapraszał, to będzie taka klamra kończąca to nabożeństwo, żebyśmy razem uwielbili Boga. Razem Mu dziękowali, żebyśmy wyrażali nasz zachwyt, naszą miłość do Niego, nasze przywiązanie, to, że po prostu nie jest istotne to, jak nas ludzie potraktują, co nas pomyślą, ja po prostu chcę być, jak to mój kolega mówi, full power spirit, tak? Całkowicie zanurzony w Duchu Świętym i wyrażać to z mocą, wyrażać to z odwagą, wyrażać to ze śmiałością. Zróbmy to teraz, kochani, módlmy się razem. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który chce...